Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Jakub Pilarek, rozmawiam, bo już chyba się słyszymy z panem sędzią, doktorem Konradem Wytrykowskim.
Dzień dobry,
panie sędzio. Porozmawiamy o raporcie, który Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski we współpracy z kilkoma prawnikami, prokuratorami, z adwokatem przygotowało. Raport dotyczy szeregu takich drastycznych naruszeń prawa popełnionych, dokonanych przez rząd, chyba tak można powiedzieć, rząd Donalda Tuska. Porozmawiamy sobie o tym, co jest w raporcie, ale zanim może o tym, co jest w raporcie, to chciałem poruszyć ten wątek, że dotyczący tego, że raport trafił na biurko wiceprezydenta elekta Stanów Zjednoczonych. Jako Radio Wnet pierwsi podaliśmy tą informację. No i widziałem w mediach społecznościowych, że ta informacja spotkała się z takim komentarzem szeregu prawników. Takim komentarzem, że tamci donosili do Unii, do Komisji Europejskiej, a ci donoszą do Trumpa. Jakby pan doktor mógł się odnieść do takiej krytyki, że wy donosicie na zewnątrz.
No zdecydowanie nie zgadzam się z takim ujęciem tej naszej pracy. No przede wszystkim my jesteśmy niezależnym stowarzyszeniem prawników. W skład naszego stowarzyszenia wchodzą nie tylko sędziowie, ale też prokuratorzy, adwokaci, notariusze, komornicy, czyli wszystkie osoby o wykształceniu prawniczym mogą w skład tego stowarzyszenia wejść. I my od jakiegoś czasu, właściwie od 13 grudnia 2023 roku, obserwujemy znaczny spadek poziomu praworządności w Polsce i jako osoby poważnie traktujące te ślubowania, które wszyscy składaliśmy przy objęciu urzędów, które wykonywaliśmy, choćby na przykład zawodu sędziego, to tam jest zapisane, że mamy dbać o dobro wspólne, mamy służyć Polsce, dbać o jej dobro, a jednocześnie dbać też o autorytet sprawowanego urzędu, autorytet sądów. Jeżeli na co dzień obserwujemy tak rażące naruszenia porządku prawnego, naruszenia ustawy zasadniczej, konstytucji, która jest najważniejsza w systemie polskiego prawa, naginanie zasad prawnych, które są właściwie abecadłem obowiązujące dla wszystkich prawników i dla wszystkich obywateli, to musieliśmy w jakiś sposób zareagować. I postanowiliśmy dokonać takiej swoistej kodyfikacji tego, co się wydarzyło. I to też nie wszystko nam się udało w tym raporcie ująć, ale też takie tematy, które wydały się nam w danym momencie najważniejsze. Zresztą trzeba zwrócić uwagę, że ta sytuacja cały czas się rozwijała. Myśmy już kilkakrotnie byli na ukończeniu tego raportu, po czym się okazywało, że dzieje się coś takiego, co zmusza nas, żeby wrócić, żeby dokonać jakichś uzupełnień, dopisać coś jeszcze, czy jakiś dodać kolejny rozdział, bo się coś bulwersującego znowu w Polsce wydarzyło.
To rozumiem, przykład ten wątek dotyczący konkordatu chyba, tak? Się tam znalazł w
raporcie. Tak, dotyczący konkordatu i tego przeszukania w klasztorze ojców dominikanów w Lublinie, w sytuacji, kiedy to przeszukanie zostało dokonane dzień po tym, jak prokurator złożył wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania posła Marcina Romanowskiego, więc miał świadomość tego, że poseł przebywa poza granicami kraju, bo to jest przesłanką do tego, żeby taki wniosek złożyć. Złożył wniosek o wydanie czerwonej noty Interpolu, a dzień później, trudno powiedzieć na podstawie czego, bo przecież akt śledztwa ani ja, ani inni współautorzy raportu nie znamy. Na podstawie jakiegoś prawdopodobnie donosu wchodzą z dronami, policjanci w kominiarkach dokonują przeszukania całego klasztoru, w tym również miejsc sprawowania kultu. A na mocy konkordatu, który obowiązuje między Polską a Watykanem, przeszukanie miejsc kultu nie jest generalnie dopuszczalne, tylko w nagłych przypadkach i za zgodą właściwego hierarchii kościelnego. Tak więc tutaj to doszło do złamania. Trzeba było szybko usiąść i jeszcze ten jeden rozdział dopisać, bo uznaliśmy, że było to na tyle ważne wydarzenie, że musi się w tym raporcie znaleźć.
A wróćmy jeszcze do tego wyjściowego
donoszenia.
Tak właśnie. Tak właśnie.
Do zarzutu donoszenia.
Bo jeszcze tylko wpadę.
To jakieś takie dziwne jest podejście, bo jeżeli jakiejś rodzinie, w jakimś domu ma miejsce stosowanie przemocy domowej, no to chyba należy o tym mówić, należy zrobić wszystko, żeby pomóc, żeby tą sytuację rozwiązać. Przypomnę lata 80., kiedy to działająca wówczas w podziemiu Solidarność w stanie wojennym, czy później nawet po jego zawieszeniu, później zniesieniu stanu wojennego, też kierowała raporty do administracji amerykańskiej. Prezydent Reagan był na bieżąco z tym, co się w Polsce dzieje. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że to był wielki przyjaciel Polski, że przyczynił się do tego, że ten reżim komunistyczny zdołał się przekształcić w III Rzeczpospolitą. Przeszliśmy wtedy transformację, pozbyliśmy się kurateli sowieckiej. No i zdołaliśmy wejść do NATO, do Unii Europejskiej, więc jakby to wszystko, co się wtedy wydarzyło, to nastąpiło z korzyścią dla Polski. Natomiast my na pewno nie donosimy, bo proszę zwrócić uwagę, podczas poprzednich rządów mieliśmy stowarzyszenia sędziowskie polityków opozycji, którzy donosili na Polskę do instytucji unijnych. Wręcz konstruowali pewne narzędzia prawne, które Unia Europejska miała przeciwko Polsce wykorzystywać. To jak to było zamrożenie środków unijnych, zamrożenie KPO, grożenie Polsce postępowania w sprawie o naruszenie praworządności i szereg postępowań przed TSUE. Wszystko to miało realne skutki finansowe wobec Polski. I wręcz te stowarzyszenia sędziowskie, które tego dokonywały, czy politycy opozycji, żądały tego, żeby takie środki wobec Polski stosować. My nie występujemy wobec do żadnej instytucji, w której Polska uczestniczy. Nie żądamy zastosowania żadnych sankcji wobec Polski. Natomiast chcemy zwrócić uwagę na to, że źle się w naszym kraju dzieje, że nie ma naszej zgody na to, żeby prawo było łamane. I chcemy, żeby ta wiedza, którą zawarliśmy w raporcie, stała się wiedzą znaną. Znaną również dla innych państw, innych decydentów, dla tych osób, które jakoś na światową politykę wpływają. Natomiast na pewno nie jest tak, żebyśmy żądali jakichkolwiek sankcji wobec Polski. Naszym celem nigdy nie było naruszanie interesów polskich. My wręcz jesteśmy zaniepokojeni stanem polskiej państwowości, tak to wyrażę, stanem polskiej państwowości, stanem polskiej suwerenności. No i jako prawnicy jesteśmy też wykształceni gruntownie pod względem historycznym. Wiemy, jak to wyglądało w XVIII wieku, kiedy to również ościenne mocarstwa były mocno zaniepokojone tym, że jakieś polskie złote wolności są naruszone, że prawa innowierców są w Polsce naruszane i przy pomocy rodzimej targowicy doprowadzono do rozbiorów upadku państwa polskiego. No dzisiaj to, co obserwujemy, to nas bardzo niepokoi, bo jeżeli mamy niestabilny system prawny, jeżeli mamy problem w tym, żeby określić, znaczy to jest pozorny problem, ale tak to jest przedstawiane, zwłaszcza przez rządzących, że żeby określić, czy sędzia jest sędzią, czy prokurator jest prokuratorem, czy dane orzeczenie sądowe jest orzeczeniem podlegającym wykonaniu i czy zostało wydane przez sąd, czy też przez jakiś organ, który sobie uzurpuje władzę sędziowską. No takich rzeczy nie można robić, ponieważ to jest uderzanie w same podstawy istnienia państwa. To nawet już tak patrząc trochę merkantylnie na ten problem, jakie to będzie miało skutki dla pozycji Polski jakiegoś podmiotu gospodarczego, takiego miejsca, gdzie inni chcieliby inwestować, gdzie chcieliby założyć jakąś fabrykę, czy choćby prowadzić interesy, jakieś umowy zawierać z polskimi podmiotami. Skoro system prawny jest zupełnie niestabilny, dochodzenie roszczeń i prawo do sądu jest bardzo mocno zagrożone tymi działaniami rządu, bo to mówienie o neosędziach, o jakichś wyrokach, które będą podważane, no to na pewno nie sprzyja do tego, żeby tutaj do Polski przyjechać i żeby tutaj inwestować. No przecież my obserwujemy tak naprawdę przez ostatni rok tragiczne zwijanie się gospodarki, ten ogromny deficyt, rosnący dług publiczny. Mamy 1,5 miliarda długu publicznego, takiej kwoty to dawno nie było. On przez ostatni rok wzrósł o ponad 12%. No to proszę państwa, no to po całej kadencji obecnej władzy, to ma szansę o połowę wzrosnąć chyba, tak? Mhm.
A jeżeli chodzi o takie no, spodziewane czy pożądane skutki tego raportu, raport jest napisany po angielsku, no, czy w naturalny sposób jego adresatami są... są właśnie te różne organizacje czy czynniki na Zachodzie. Czego państwo oczekują po publikacji, no po przeczytaniu tego raportu przez tych adresatów?
My oczekujemy czegoś, co jakby się nie udało uzyskać tutaj na drodze krajowej, bo od początku właściwie zwracamy uwagę na naruszenia prawa, na to, że to, co uczyniono z mediami, to, co uczyniono z prokuraturą, no to jest, było działaniem nielegalnym, nie znajdującym oparcia w prawie. No przecież mamy na tę okoliczność i orzeczenia Sądu Najwyższego, i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast brakuje jakiejkolwiek autorefleksji u dzierżycieli władzy państwowej. Mam tu na myśli premiera, mam tu na myśli ministra sprawiedliwości, który no jakby nie widzi nic złego w tym, żeby sędziów dzielić, żeby wręcz tych sędziów, którzy zostali w sposób demokratyczny nominowani po 2017 roku, od 2018 roku, a więc przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa, gdzie sędziowscy członkowie zostali wybrani przez Sejm. I nie widzi nic złego w tym, żeby te osoby deprecjonować, żeby je obrażać, żeby formułować jakąś taką narrację, że to są gorsi sędziowie, a właściwie może nawet nie sędziowie, bo nawet wypowiadał się przewodniczący jednej z komisji kodyfikacyjnej i takich słów użył, że to nie są sędziowie właściwie i to w każdej chwili powinno im się po prostu odebrać klucze od gabinetu i niech sobie idą do domu, tak? A nie sądzą ludzkie sprawy.
A to z punktu to
albo mamy prawo rządzi, tak? I wtedy mamy rządy prawa, praworządność, tak jak to mówi nasza konstytucja, albo mamy rządy oparte na przemocy, a więc wyłączymy komuś prąd, odetniemy mu wodę, tak? Przestaniemy przelewać wynagrodzenia na konto, tak jak to z Trybunałem Konstytucyjnym próbuje się postąpić. To nie ma nic wspólnego ani z demokracją, ani z rządami prawa.
Bo jeżeli chodzi o taki interes, no bo w polityce, bądźmy szczerzy, rządzą interesy tak naprawdę, no chyba rzadko kiedy jakieś państwo zajmuje się innym państwem tak z dobroci serca, chociaż czasem też tak bywa, ale rzadko. Tutaj wydaje mi się, że jednym z takich największych zagrożeń dla stabilności Zachodu w tej chwili to jest to zagrożenie przeprowadzenia wyborów prezydenckich w Polsce, bo sytuacja, w której państwo natowskie, przygraniczne do terenu, za którym toczy się wojna, jest w takim stanie, że po prostu tu się dyskutuje o tym, czy w ogóle uda się wybrać prezydenta, czy mamy stan jakiejś totalnej już prawie anarchii. No wydaje mi się, że dla takiego państwa jak Stany Zjednoczone, które no jest jednak żywotnie zainteresowane jakąś stabilnością NATO, to jest chyba temat dla tego państwa ważny. Jak pan sędzia o tym myśli? Co pan sędzia na ten temat myśli?
No mam takie wrażenie, że ta wizja, jaką pan prezydent Trump jeszcze podczas poprzedniej kadencji przejawiał, a więc budowy jakiegoś takiego silnego organizmu tutaj w Europie Środkowej, czyli tak zwanego Międzymorza. Wtedy się o tym mówiło, takie przemówienie słynne przed Sądem Najwyższym prezydenta Trumpa, jak był z wizytą w Warszawie, on te wątki wszystkie poruszał. Myślę, że dla niego jest oczywistą sprawą, że rola Polski jest istotna dla stabilizacji właśnie światowego pokoju, dlatego żeby nie dochodziło do takich zdarzeń, jak ma miejsce od 3 już lat na Ukrainie, tak, że Rosja najechała Ukrainę i tą wojnę prowadzi. I w tej sytuacji powinniśmy być jak najsilniejszym podmiotem. Powinniśmy nie dość, że budować swoją siłę materialną, siłę militarną, to również powinniśmy właśnie mieć poważne podstawy materialne jako państwo. A więc te wszystkie inwestycje, które przez ostatni rok zostały zatrzymane i to, co ja z przerażeniem obserwuję, no bo poza tym, że jestem prawnikiem i sędzią, to jestem też przede wszystkim Polakiem, obywatelem Rzeczypospolitej. I chciałbym, żeby nasze państwo się rozwijało, żeby było i miało jak najmocniejsze podstawy ekonomiczne. I teraz tak, mówi się nam, że nie możemy zbudować handlu na Odrze, bo przecież na Odrze należy jakieś rezerwaty powoływać, parki narodowe i właściwie to tam nie powinny żadne statki z towarami pływać. To, że zbudowano planowano budowę centralnego portu komunikacyjnego. No faktycznie ta budowa została wstrzymana przez powrót do pewnych decyzji lokalizacyjnych, środowiskowych i mamy szansę, że jeśli nawet ta inwestycja powstanie, to ona będzie już spóźniona, bo się po prostu budowa tej inwestycji przesunie o kilka dobrych lat. Więc to na pewno nie jest dobre. A jeszcze w perspektywie jakiegoś konfliktu zbrojnego, bo też nie wiemy, w jakim kierunku pójdzie ten konflikt, który jest za naszą wschodnią granicą. Nie wiemy, czy historia w końcu nie zapuka też do naszych granic i te kilkadziesiąt lat pokoju w jakiś sposób nie zostanie zakłóconych. No to my musimy mieć takie podstawy ekonomiczne i militarne, żeby móc się przed obcą agresją obronić.
Tu jeszcze warto dodać, że ten wątek, który pan sędzia poruszył, czyli wpływu tego chaosu, tego bałaganu na gospodarkę w sądach, nie jest już tylko teoretyczny, bo przypadki po prostu jakiegoś torpedowania postępowań karnych, postępowań, różnych postępowań takich dotyczących życia gospodarczego z powodu kwestionowania statusu sędziów, to już ma miejsce, są takie przypadki. Na przykład ja ostatnio choćby poruszałem wątek orzeczenia TSUE, który odmówił przyjęcia pytań prejudycjalnych sędziego, kwestionując niejako, no w jaki sposób to jest spór w środowisku państwa, w środowisku prawników, czy TSUE zakwestionował jego status, ale w każdym razie dopatrzył się jakiejś nieprawidłowości i nie przyjął pytań prejudycjalnych dotyczących właśnie sprawy gospodarczej w gruncie rzeczy. Zostało storpedowane postępowanie, jakiś spór między spółkami. Także no, obywatele też powinni mieć chyba świadomość tego, że to już nie jest jakiś taki teoretyczny spór, który tam do ich uszu czasem dochodzi, ale mogą mieć to w nosie, mówiąc tak kolokwialnie, bo to może dotknąć ich, nawet jeśli prowadzą jakąś jednoosobową małą działalność i przypadkiem wpadną w jakieś po prostu kwestie sporne.
To tak, ale zwróćmy też uwagę, że TSUE też w poprzednich latach odmawiał choćby udzielenia odpowiedzi na pytania polskich sędziów i to takich, można powiedzieć, luminarzy stowarzyszeń sędziowskich, bo prezesa Justicji, jeszcze pana dyrektora z KSiP-u, pana Żurka, odmawiał udzielenia odpowiedzi na ich pytania, stwierdzając po prostu wprost, że w polskim systemie prawnym nie ma takich możliwości, żeby kwestionować powołania sędziowskie. Musiałaby na to pozwalać polska konstytucja. Musiałby istnieć jakiś tryb, który pozwoliłby sędziego powołanego skutecznie odsunąć od jego obowiązków. Takiego trybu po prostu nie ma. Z jednej strony tyle się mówi o niezawisłości sędziowskiej, a jakby się usuwa najpoważniejszą gwarancję tej niezawisłości, bo jeżeli sędzia nie będzie nieusuwalny, to on nie będzie niezawisły. Jeżeli zostawi się jakąkolwiek furtkę, że wobec sędziego dzisiaj, jutro, za 5 lat ktoś będzie mógł stwierdzić, że ten sędzia był powołany nieprawidłowo i właściwie to ten sędzia nie jest sędzią i nie wiemy, czy on ma dalej orzekać, czy te orzeczenia, które on przez te wszystkie lata wydawał, to ten sędzia, jeżeli będzie miał w tyle głowy taką myśl, to on nie będzie niezawisły, bo nie będzie miał tej podstawowej gwarancji niezawisłości sędziowskiej. I to, co robi obecna władza polityczna, to, co robią zblatowane z nią stowarzyszenia sędziowskie, to jest właśnie usuwanie podstaw niezawisłości sędziowskiej. Jeżeli nie będziemy mieli nieusuwalności sędziego, zapomnijmy o tym, że sędzia będzie niezawisły i będzie to tylko i wyłącznie fikcją. Natomiast to, co pan redaktor jeszcze mówił, to tutaj no jaki przykład daje władza polityczna? Jeżeli my słyszymy od prominentnych polityków, od członków rządu takie tezy, dotyczące oczywiście tego, czy wypłacać subwencje partii opozycyjnej, czy nie wypłacać. I oni mówią tak, że właściwie to żaden sąd nie orzekł, co to za sąd, jakaś izba kontroli nadzwyczajnej. No przecież jest to izba powołana przez ustawę. Mamy domniemanie konstytucyjności tej ustawy, dopóki Trybunał Konstytucyjny inaczej jej nie orzeknie. To nawet gdyby jakiś Trybunał Międzynarodowy, czy jakikolwiek sąd krajowy stwierdził, że coś jest nie tak z tą izbą, to nie ma znaczenia generalnego. Bo ma znaczenie ma to, co zostało opublikowane w rządowych publikatorach. W Dzienniku Ustaw mamy ustawę o Sądzie Najwyższym. W ramach tej ustawy mamy Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i również szereg innych izb, choćby Izbę Pracy, która została równolegle powołana z Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. I te izby są wyłącznie właściwe do tych spraw, jakie ustawa im przekracza. To nie jest tak, że pani prezes Manowska może sobie dowolnie zarządzać, do jakiej izby jaką sprawę kierować. No bo do czego to dojdzie? To zwykły obywatel też powie, a ja nie będę wykonywał tego wyroku przeciwko mnie wydanego. Ja tych pieniędzy nie zapłacę. Ja nie zapłacę grzywny, tak? No to ja nie wiem, czy do sądu.
Przypomnijmy jeszcze opinii Komisji Weneckiej, która co prawda oczywiście nie jest źródłem prawa, no ale zgodnie z tą opinią, niezależnie od krytycznych jakichś uwag co do polskiego sądownictwa, które ona zawiera, to według niej te wszystkie orzeczenia, które są publikowane, wydawane tu i teraz, obowiązują. Także nawet ten podmiot, jakaś agenda Rady Europy, mówi coś zupełnie sprzecznego z tym, co właśnie robi pan premier i cała jego drużyna.
To jest też bardzo smutne, że właśnie musimy się odwoływać do opinii Komisji Weneckiej, czyli dopiero jak ktoś przyjdzie z zewnątrz i nam powie nam, nie możecie kwestionować sędziów, nie możecie podważać wyroków, nie możecie w takim trybie ustawowym, powiedzmy, stwierdzać, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie są orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, to dopiero się bierze te kwestie pod uwagę. No jakby to są kwestie rudymentarne i zwykła uczciwość naukowa, uczciwość prawnicza nakazywałaby zaczynać jakąkolwiek dyskusję od określenia tych powszechnych zasad tego abecadła prawniczego, jak to ostatnio profesor Zarodkiewicz napisał ładnie na Twitterze. Abecadła prawniczego, które obowiązują i które są podstawą, punktem wyjścia do tego, żeby w ogóle zastanawiać się, czy coś zreformować, czy coś zmienić w polskim wymiarze sprawiedliwości.
Panie sędzio, bardzo dziękuję za rozmowę. Czy możemy się jakiejś kontynuacji spodziewać tego raportu w takiej formule?
Tak, oczywiście. No, chociaż byłoby powiedzieć, panie redaktorze, że nie, że już pewnie władza się opamięta i nie będziemy musieli dokumentować jakichś kolejnych naruszeń prawa.
Ale tak się pewnie nie stanie.
Myślę, że tego jest coraz więcej, chociażby w kontekście tego, co się dzieje w prokuraturze, w kontekście tych wytycznych ministra zdrowia w sprawie dostępu do aborcji. Jest wiele rzeczy, o których należało napisać. Bo to jest po prostu omijanie prawa.
Czekamy w takim razie. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
Dziękuję
Moim Państwa gościem był pan sędzia dr Konrad Wytrykowski. Do widzenia, panie sędzio.
Do widzenia.